Bajkowisko.pl zaprasza.
Dla bajkowiska Maria Bujno-Arctowa. Czerwona czapeczka. Na podstawie Nieprzyjaciel Rysia i Czerwona czapeczka. Czyta Leszek Zduń. Drogie dzieci, powiem wam w sekrecie, że gdybyście znali małego Rysia, nie uwierzylibyście nigdy, że Ryś może mieć jakiegoś nieprzyjaciela. Ten miły, pulchny, uśmiechnięty, zawsze wesoły, nigdy nie płaczący chłopiec? Na pewno nie. Sam Ryś też by w to nie uwierzył, bo w ciągu całego swojego życia, a miał już całe 5 lat, wszyscy, począwszy od mamusi, a skończywszy na wąsatym dozorcy, obdarowywali go miłymi słówkami, uprzejmym uśmiechem i pieszczotą. Nie dało się bowiem Rysia nie lubić. Był to chłopiec grzeczny, uczynny, ciekawy świata i radosny. Zawsze pomagał mamusi. Miał w przedszkolu wielu kolegów i zawsze postępował honorowo. Przyrzekam wam, że nie było na świecie nikogo, kto by go od razu nie polubił i nikogo, kto by mu życzył źle. Aż tu nagle, ni z tego, ni z owego, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, pojawił się wróg. Tak, moi drodzy, wróg, prawdziwy wróg, zły i groźny. I czy możecie sobie wyobrazić, że Ryś sam go sprowokował? A było to tak. Ryś zwykle na wakacje wyjeżdżał z mamusią z Warszawy na wieś, do cioci. I spędzał tam całe lato, hasając po łąkach, kąpiąc się w jeziorze, zbierając jagody w lesie i bawiąc z dziećmi sąsiadów. Było mu tam naprawdę dobrze. Na pewno też inaczej spędzało się tu czas niż podczas długich popołudniowych spacerów w warszawskim Parku Ujazdowskim. W parku można było co prawda trochę pobiegać i pobawić się piłką, ale trzeba było ciągle na coś uważać. A to, żeby piłka nie wpadła na trawnik, a to, żeby nie poplamić spodenek, a to, żeby nie pobrudzić rączek. Na wsi natomiast życie toczyło się zupełnie inaczej. Ryś nosił letnie ubranka, na które nie trzeba było tak bardzo uważać, biegał na bosaka po zielonej trawie, która łaskotała go w stopy, piłka mogła skakać, gdzie jej się tylko podobało, a wokół pełno było nowych, nieznanych rzeczy, bardzo ciekawych i pięknych. Całymi dniami chłopiec bawił się w chowanego w pobliskim lasku, albo zbierał z mamusią kwiatki na łące. Uwielbiał też kąpać się w jeziorze i stawiać babki z piasku na niewielkiej plaży ukrytej w gęstwinie trzcin. Jego ulubionym zajęciem jednak było obserwowanie życia w gospodarstwie. Ciocia chłopca bowiem prowadziła gospodarstwo, a w nim miała przeróżne zwierzęta. W stajni mieszkał stary już, ale bardzo lojalny koń Hieronie. W oborze swój dom miały dwie krowy krasule. Chlewik zasiedlały śmieszne różowe świnki, a po podwórzu spacerowała cała gromada domowego ptactwa. Obejścia pilnował pies Burek, który głośno szczekał, gdy tylko na podwórzu pojawił się ktoś nieznajomy, albo gdy gruby kot sąsiadów złośliwie przechadzał się po parkanie, drocząc się z psim stróżem. Ach, ile tam było hałasów, krzyków i wrzasków, ile ruchu i pogoni i przeróżnych stworzeń, które chodziły, biegały, skakały, kwakały, gdakały, szczekały, ryczały i kwiczały. Nic dziwnego, że Ryś z samego rana, zaraz po śniadaniu, wymykał się codziennie na podwórze. Zaraz otaczała go tam skrzydlata gromada kur, gęsi i kaczek, witająca chłopca z widoczną sympatią. Ryś był zachwycony. Śmiejąc się, rzucał im kawałki chleba, którymi ładował sobie po brzegi kieszonki podczas śniadania. Bawił się naprawdę doskonale, patrząc jak całe podwórzowe bractwo prześcigało się, aby pochwycić największy kawałek. Pewnego poranka jednak stała się rzecz niespodziewana. Jakiś obcy, niewidziany dotąd osobnik zawitał na podwórze. Gęsi, kaczki i kury stąpały jakby ostrożniej, bacznie spoglądając na intruza. I nawet kogut Cezary łypał okiem wyraźnie podenerwowany. Ryś też w pierwszej chwili przestraszył się trochę, bo jegomość ten wyglądał dość groźnie. Był cały czarny, nastroszony i tylko głowa i szyja ozdobione były purpurowymi koralami. Najbardziej jednak zdziwiło Rysia zmienne zachowanie i wygląd osobliwego jegomościa. Chwilami wydłużał się on jak tyczka i prostował. Stąpał wtedy wysmukły i wyciągnięty w górę na wysokich nogach. A łeb i szyję miał bladą jak ściana. Po chwili jednak nagle puszył się. Stawał się gruby, jak nadęty pęcherz. Skrzydłami szorował po piasku, przysiadał do ziemi tak, że wcale nie było widać mu nóg. A łeb i szyja czerwieniły mu się, nabierając purpurowego koloru. Ryś był odważny, więc strach trwał tylko chwilę, ale jednak przybysz zrobił na nim niemałe wrażenie. Dziwne jakieś to stworzenie, ale bać się chyba nie ma czego, pomyślał i śmiało postawił kilka kroków naprzód. Równie szybko jednak odskoczył od przybysza, bo puszący się jegomość nadął się jeszcze bardziej i syknął z gardła jakimiś złymi, niepokojącymi dźwiękami.
Handu! Handu! Handu!
Ryś stał niepewny. Co robić dalej? Nie wiedział, czy te dźwięki były zaczepką czy powitaniem. Czy mu na nie odpowiedzieć, czy może lepiej wycofać się za ogrodzenie? Tymczasem czarny jegomość, napuszywszy się znów, potoczył się ku Rysiowi jak wielka czarna kula, szemrząc pod zwisającym do ziemi nosem. Paf! Dzień dobry, odpowiedział na to zawsze kulturalny Ryś, zdejmując grzecznie swoją czerwoną czapeczkę.
Handu, handu, handu! Zakrzyczał gniewnie czarny jegomość i znów potoczył się ku Rysiowi, fuknąwszy swoje złowrogie paf!
Ryś zrozumiał, że przybysz wyraźnie szuka zaczepki. Co tu robić? Ryś nie był tchórzem, ale na nieszczęście zostawił w domu szabelkę. Czym więc będzie walczył z wrogiem? I dlaczego właściwie ma walczyć? Przecież przyszedł na podwórze z pokojowym nastawieniem. Co więcej, przyszedł z chlebem. Aha, chleb! Może on zmieni wrogi nastrój czarnego jegomościa? Pomyślał chłopiec i rzucił w jego stronę spory kawałek. Ale niestety to wcale nie pomogło. A nawet zdawało się, że jeszcze bardziej rozdrażniło cudaka, który znów zagulgotał gniewnie i znów potoczył się ku Rysiowi. Chłopiec usunął się szybko, lecz czarny jegomość nie dawał za wygraną i sunął jeszcze prędzej za Rysiem. Rozpoczęła się szalona gonitwa po całym podwórzu, na którym powstał zamęt i tumult. Burek głośno szczekał. Świnki w chlewiku kwiczały z ciekawości, co też tam się dzieje. Krasule wtórowały im muczeniem, a koń Hieronim tylko zarżał zdegustowany tymi hałasami. Jednym słowem krzyczeli wszyscy. Kury, gęsi i kaczki. A najgłośniej czarny jegomość i oczywiście Ryś. O matko, na Boga, co się tutaj dzieje? Zawołała zaniepokojona dochodzącymi z podwórza dźwiękami ciocia, wybiegając z kuchni. Ach, to znów ten łobuz Indor na kogoś napadł. O rety, ale przecież on naszego Rysia tak goni. A sionic poniu, wynoś się stąd zaraz, zawadiako jeden. Do kurnika cię zamknę na cały dzień, jak się nie uspokoisz. Tak skarcony intruz od razu spokorniał. Podniósł skrzydła do góry i umknął czym prędzej. Ciocia budziła respekt na podwórku i każdy tutaj liczył się z jej zdaniem. Niestety jednak ptaszysko nie zmieniło swojego usposobienia przez całe lato, pozostając jedynym nieprzejednanym nieprzyjacielem Rysia. Zawsze, gdy ciotki nie było w pobliżu, a chłopiec pojawił się na podwórzu, Indor przystępował do pościgu i zawsze kończyło się to koniecznością ucieczki Rysia za parkan. Najbardziej jednak złościł się na chłopca i najbardziej zajadle biegał za nim po podwórku, gdy ten miał na głowie swoją czerwoną czapeczkę. Ryś wychodził więc teraz na podwórko ukradkiem. Przemykał się cichutko do furtki i zaglądał, czy nie ma gdzieś w pobliżu jego wroga. I dopiero po dokładnym zbadaniu sytuacji wchodził za parkan, zachowując jednak wielką ostrożność. Nigdy nie było wiadomo bowiem, czy pan Indor nie zjawi się niespodziewanie i nie zaatakuje z zaskoczenia. Także tego upalnego dnia chłopiec stał dość długo przy furtce, zanim zdecydował się wejść na podwórze, które wyglądało tym razem zupełnie spokojnie i bezpiecznie. Ale były to tylko pozory. Bo zaledwie Ryś wyciągnął z kieszonki bułeczkę, by poczęstować swoje ulubione kurki czubatki, od razu zjawił się, jakby wyrosły spod ziemi, pan Indor. I bez żadnego ostrzeżenia, nawet nie zagulgotawszy, jak to robił zwykle, rzucił się na Rysia w dzikich podskokach, chcąc dostać się do jego czerwonej czapeczki. I nie wiadomo, jakby się skończyła ta napaść, bo Ryś, zaskoczony znienacka, nie mógł się bronić ani też myśleć o ucieczce. Na szczęście nadbiegła ciocia, której pan Indor bał się jak ognia i czym prędzej drapnął. Ani śladu po nim nie zostało. Czego on ode mnie chce? Dlaczego on mnie ciągle zaczepia? Skarżył się Ryś, poprawiając potargane ubranko. Najwyraźniej spodobała mu się ta twoja czerwona czapeczka, zaśmiała się ciocia. On chce być najpiękniejszy na podwórzu i jest bardzo zazdrosny o swoje korale. Chyba mu się wydaje, że mu je zabrałeś. Ale dostanie za swoje. Zamknę gałgana na cały dzień do komórki. Odechce mu się napadać ludzi na podwórku. Mówiła ciocia, groźnie potrząsając pękiem kluczy w stronę zmykającego Indora. Ryś wyszedł pośpiesznie z podwórka, zły i obrażony. Co za niemądre ptaszysko! Myślałby kto, korale! Co to za pomysły? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że Ryś nigdy nikomu nic nie zabrał. A po drugie, po co Rysiowi korale? Gdyby zamiast niego była tu jego starsza siostra, Hania, to jeszcze byłoby to zrozumiałe. Ale jemu taka ozdoba była zupełnie niepotrzebna. Nie podoba mu się moja czerwona czapeczka. Może chciałby, żebym dla jego przyjemności chodził z gołą głową? Też mi coś, rozmyślał dalej Ryś, oddalając się coraz bardziej od podwórza i śpiesząc do lasku, gdzie planował zafundować sobie krótką przechadzkę. Wujek Maciej mówił, że są tam grzyby. Spróbuję, może znajdę jakiego borowika albo rydza. Szukanie grzybów jest dużo przyjemniejsze niż chodzenie po podwórzu, zwłaszcza gdy ryzykuje się własnym życiem i nakryciem głowy. Zdecydował i nie myśląc już o złym indyku, wszedł do lasu. Niestety, wcale nie jest jednak tak łatwo znaleźć borowika albo w ogóle jakiegokolwiek grzyba. Nachodził się Ryś porządnie pomiędzy gęstwiną i zmęczył nie na żarty. Traf chciał, że akurat trafił na niewielką słoneczną polankę, która wydała mu się idealna na krótki przystanek. Odpocznę trochę, postanowił, usiadłszy pod rozłożystym drzewem. Było bardzo gorąco. Słońce paliło, aż Rysio musiał przetrzeć kropelki potu z czoła. Zsunął trochę z głowy czerwoną czapeczkę, oparł się o pień drzewa i wsłuchał w szum gałęzi. Było mu bardzo wygodnie, a miękki mech zdawał się tulić go do snu. I może nawet zasnął, a może tylko zamknął oczy, wsłuchany w pomruki lasu, gdy poczuł nagle, że ktoś mu zdziera z główki czapeczkę. Poderwał się z ziemi jak oparzony. Czerwona czapeczka zniknęła bez śladu. Wszystko jasne, znowu ten Indor. To na pewno on ją zabrał. Ale jak to? To niemożliwe, pomyślał Rysio. Przecież podwórze jest ogrodzone i Indor nie potrafiłby się z niego wydostać. Więc kto? Chłopiec rozejrzał się wokoło i nagle podskoczył radośnie. Jest! Jest! O kilka kroków od niego odcinała się mocno od zieleni mchu jego czerwona czapeczka. To pewnie wiatr ją porwał i rzucił w to miejsce. Chłopiec podbiegł czym prędzej, pochylił się i wyciągnął rękę, by podnieść swoją czapeczkę. I nagle odskoczył przerażony. Dopiero z bliska spostrzegł, że czerwona czapeczka upstrzona była białymi, wypukłymi centkami, a spod niej spoglądała ku niemu jakaś dziwna, wykrzywiona grymasem wroga twarz.
Czego chcesz?
Rozległ się chrapliwy, niemiły głos. Przepraszam, zdawało mi się, że to jest moja czerwona czapeczka, wyszeptał zmieszany, ale jak zawsze uprzejmy ryś.
Ha, ha, ha! Zagrzmiał skrzekliwy głos. Jego czerwona czapeczka, słyszycie?
Głos był coraz donośniejszy i mniej przyjazny.
Wspaniały, ba! Najwspanialszy kapelusz króla grzybów, prześwietnego muchomora, on śmie nazywać swoją czapeczką! Hu, hu, hu! Co to za śmiałek? Wspaniały, najwspanialszy kapelusz króla grzybów, prześwietnego muchomora, on śmie nazywać swoją czapeczką!
Rozległy się wokół rysia jak echo takie same chrapliwe, niemiłe głosy. Chłopiec rozejrzał się dookoła i zadrżał. Ze wszystkich stron otaczały go takie same czerwone, biało upstrzone kapelusze, spod których wyglądały takie same wykrzywione złe twarze. Przepraszam, pomyliłem się, szepnął niepewnie, starając się wycofać z koła czerwonych kapeluszy. Ale pojawiało się ich coraz więcej i coraz bardziej zbliżały się do niego, już niemal dotykając jego nóg. Przepraszam, muszę już iść. Czy mogą się panowie trochę przesunąć? Prosił bardzo uprzejmie, ale w odpowiedzi na to zagrzmiał znowu groźny głos.
Nie wyjdziesz stąd tak prędko. Obraziłeś króla grzybów, prześwietnego muchomora. Musisz ponieść karę.
Biedny ryś znowu zadrżał ze strachu, chociaż, jak już wiecie, był z natury dość odważny. Och, gdyby to było dzikie plemię Indian, jak w opowieściach czytanych mu na dobranoc przez mamę, albo choćby najeźdźcy z innej planety, albo jacykolwiek inni wrogowie, dałby sobie z nimi radę. Ale jak tu walczyć z takimi potworami? Niby to grzyby, ale mówią ludzkim głosem i na dodatek mają swojego króla.
A odkąd to trujący, zjadliwy muchomor jest królem grzybów?
Rozległ się nagle niski, aksamitny głos. Ryś obrócił z ciekawością głowę, bo głos ten, mimo że podobny był do grzybnego i brzmiał nieco groźnie, był od niego znacznie sympatyczniejszy. To, co ukazało się jego oczom, zadziwiło go jeszcze bardziej. Zobaczył bowiem jegomościa równie dziwnego jak muchomory. On także nosił duży kapelusz, tylko że brązowy, i tak samo wyglądała spod niego twarz, prawie ludzka. Nie była ona jednak ani wykrzywiona, ani zła, lecz spokojna, budząca respekt i poważna. Rysiowi od razu spodobał się ten jegomość, przed którym w pierwszej chwili usunęły się z przestrachem rozkrzyczane muchomory. Ale gdy tylko zorientowały się, że jegomość w brązowym kapeluszu jest sam, rozzuchwaliły się znowu i jeden z nich zawołał.
Zmykaj, pókiś cały! Nas jest tu cała gromada, a ty co, sam jeden?
Cóż z tego, że jestem sam, dostojnie odparł jegomość. Może i jestem sam, ale to ja jestem królem grzybów. Zwę się Borowik.
Tam, taki król, co nie ma wojska? Kto się tam ciebie boi? Idź sobie swoją drogą i do naszych spraw się nie wtrącaj.
Nie wtrącałem się do was nigdy i z dala się od was trzymałem, żeby nie nałykać się przez przypadek waszego jadu. Ale muszę pilnować odwiecznych praw naszego boru. Dumnie odrzekł Borowik.
No to sobie pilnuj i nie zawracaj nam głowy. My tu z tą ludzką istotą musimy się rozprawić, więc nam nie przeszkadzaj.
Nie możecie nic zrobić temu chłopcu. Jest on pod opieką odwiecznego prawa Boru, które głosi, że żadnej istocie, która nie krzywdzi Boru i jego mieszkańców, nie może się stać krzywda.
On nas skrzywdził! On nazwał piękny kapelusz naszego króla czapeczką! On nas podejrzewał, że chcemy mu ukraść jego czerwoną czapeczkę! On nas chciał nawet podeptać!
Darły się mu chomory, wykrzywiając się jeszcze okrutniej.
To nieprawda! Szepnął Ryś, zbliżywszy się do Borowika, do którego miał już zupełne zaufanie. Pomyliłem się, co prawda, biorąc czerwony kapelusz Muchomora za moją czapeczkę, ale zaraz przeprosiłem i ani ich nie deptałem, ani się z nimi nie kłóciłem.
Wiem, wiem. To kłamczuchy i rozbójnicy, odparł Borowik, uśmiechając się życzliwie do Rysia. Są w większości, więc lepiej zrobisz, gdy pobiegniesz już do domu, podczas gdy ja ich tu trochę zatrzymam.
Ale wówczas oni na ciebie napadną, królu Borowiku.
Obalą mnie? I co z tego? Moje miejsce zaraz zajmie inny Borowik i będzie królem. Bo jak Bór Borem, to Borowiki były i będą królami grzybów.
Jednak Ryś nie chciał zostawiać na pastwę złych muchomorów króla grzybów, który tak energicznie wystąpił w jego obronie. Lecz Borowik rozkazał stanowczo.
Uciekaj! Tobie mogą bardziej zaszkodzić niż mnie. Mogą cię zatruć. Uciekaj!
Więc Ryś, czy tego chciał, czy nie, zawrócił w stronę domu. Już wyciągał nóżki do biegu, gdy uderzyły w niego złe, duszące opary płynące od muchomorów, z których każdy wyglądał teraz jak dymiący wulkan.
Nadaremnie Borowik starał się okryć go swoim brązowym kapeluszem i bezskutecznie próbował własnym ciałem powstrzymać ziejące trującym pyłem muchomory. Nie minęła chwila, a padł zmiażdżony przez czerwone kapelusze, które z dzikim wrzaskiem rzuciły się wówczas na Rysia.
Już dopadały go i coraz silniej odurzały swoim trującym oddechem. Ostatnim jeszcze wysiłkiem zamachnął się swoją małą szabelką, która nie wiadomo jakim sposobem znalazła się w jego rączce i runął na ziemię.
Czuł tylko wszechogarniające gorąco i że coraz mniej z tego wszystkiego rozumie. Zakotłowało się wszystko koło niego. Czuł, że go duszą, depczą, tratują. Szabelka wypadła mu z rączki, a on tracił powoli świadomość.
Nagle czyjeś ramiona objęły go mocno i potrząsnęły nim delikatnie. Odetchnął głęboko i otworzył szeroko oczy. Chwała Bogu przytomny! Rozległ się koło niego jakiś nieznajomy głos. Był to głos sympatycznie wyglądającego pana w okularach, który stał koło jego łóżka. Ryś widział go pierwszy raz i nie mógł zrozumieć, skąd się tu wziął. Pan w okularach wziął go za rękę i trzymał czas jakiś, po czym rzekł.
Może być pani spokojna. Ten młodzieniec będzie zdrów za kilka dni. Ale na przyszłość pamiętaj, mój Zuchu, zwrócił się do chłopca, że w upalne dni lipcowe nie śpi się na słońcu z gołą głową. No, a teraz... Do widzenia. Życzę najlepszego zdrowia.
Więc to doktor? Pomyślał w duchu Ryś. A więc byłem chory? Och, to wszystko przez te obrzydliwe muchomory.
No co, synku, główka cię nie boli? Zapytała troskliwie mamusia.
Nie boli, ale mamusiu, co się stało z królem Borowikiem?
Z jakim królem? Zapytała mamusia i położyła rękę na czole Rysia, badając, czy nie ma gorączki.
Tym, co mnie bronił od muchomorów, odpowiedział Ryś. A widząc, że mamusia nie wie, o co chodzi, opowiedział jej wszystko, co go spotkało w lesie.
Mamusia znów opowiedziała mu, jak zaniepokojona jego długą nieobecnością, poszła szukać go w pobliżu obejścia. Jak poszła ścieżką nad jezioro, gdzie też go nie było, i jak weszła wreszcie do małego lasku, w którym wiedziała, że lubi się bawić. I w końcu znalazła go nieprzytomnego na leśnej polance, na której rzeczywiście było sporo muchomorów.
było bardzo gorąco, a ty miałeś odkrytą główkę i poraziło cię słońce. Musiałeś zgubić gdzieś swoją czapeczkę, a borowik... Zdaje się, że borowika miałeś w kieszeni.
Ryś spojrzał na komodę, gdzie leżał nieco zgnieciony grzyb z pomiętym kapeluszem.
Tak, to on, dobry król, borowik, który mnie bronił przed muchomorami.
To rzeczywiście wyjątkowy okaz. Tylko niestety jego piękny brązowy kapelusz jest połamany, a biała nóżka oberwana, dodała z troską mama.
Inwalida wojenny,
rzekł z powagą Ryś i chciał jeszcze coś mamusi opowiedzieć, ale powieki opadły mu na błękitne oczka i zasnął zdrowym, smacznym, spokojnym snem.
Następnego dnia i przez wszystkie kolejne dni lata Ryś zastanawiał się, gdzie też mogła zniknąć jego czapeczka. Co prawda, odkąd dostał od mamy nową, niebieską, mógł już zupełnie spokojnie spacerować po podwórzu, bo Indor, mimo że nadal puszył się i wywyższał, a inne ptaki omijały go szerokim łukiem, nagle przestał interesować się chłopcem. Jednak przygoda ze zgubioną czapeczką nie dawała Rysiowi spokoju. Kilka razy wybierał się do lasku na jej poszukiwania, jednak nigdy nie trafił na żaden trop. Zawsze jednak, gdy tylko z daleka widział upstrzony białymi kropkami kapelusz, skręcał w inną ścieżkę, żeby nie narażać się więcej złośliwym muchomorom. Któregoś z ostatnich sierpniowych popołudni, kilka dni przed powrotem do Warszawy, Ryś raz jeszcze wybrał się na leśną przechadzkę. Postanowił pójść trasą, którą przechadzał się, szukając grzybów owego feralnego dnia. Nagle gdzieś z gęstwiny dobiegło go dziwne stukanie.
Puk, 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 puk.
Chłopiec nie wiedział, co to za dźwięki i trochę obawiał się nowych znajomości z leśnymi stworami, jednak ciekawość wzięła górę. Ryś, nieco niepewnie, mimo całej swojej wielkiej odwagi, ruszył powoli w kierunku, z którego dobiegał tajemniczy dźwięk. Przeszedł przez polankę, na której wcześniej spotkał wojsko muchomorów i borowego króla borowika. Przeskoczył przez niewielki strumyk i nasłuchiwał uważnie, skąd też dobiega to niecodzienne stukanie.
Puk, 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 puk.
Słychać było już coraz bliżej. Chłopiec spojrzał w górę i rozejrzał się wokoło. Nagle między drzewami coś się poruszyło i przefrunęło pomiędzy piami. Ryś podbiegł szybko do drzewa, na którym zatrzymał się dziwny stwór, ale ten był szybszy i znowu przefrunął kawałek dalej i usiadł na kolejnym pniu.
Puk, puk.
Znowu Ryś dopadł pnia i znowu za późno, by dostrzec osobliwego ptaka. Chłopiec jednak nie poddawał się i biegał od drzewa do drzewa, aż nagle, gdy dobiegł do kolejnego, z przykrością stwierdził, że ptak zniknął. Rozglądał się wokoło i szukał go wzrokiem w koronach drzew, ale na próżno. Kamień w wodę.
Jak to możliwe? Pomyślał chłopiec. Był tu jeszcze przed chwilą. Przecież nie rozpłynął się w powietrzu.
Spojrzał w górę i nagle w połowie pnia dostrzegł niewielki otwór. Przyglądał się mu zaciekawiony, gdy wtem z dziupli wychyliła się głowa uciekiniera.
Nie do wiary! Wykrzyknął zaskoczony Ryś i po chwili zaczął śmiać się w niebogłosy.
Te ptaszyska to jednak eleganckie stworzenia. Ciekawe, co na to wszystko powiedziałby pan Indor?
Z dziupli bowiem wyglądał dzięcioł, a na jego głowie czerwieniła się elegancka purpurowa czapeczka.
Koniec.
Bajka pochodzi ze źródeł Polony.